Mikołaj Małecki, to jest program Łączy Nas Karne. Bardzo Państwa serdecznie witam w kolejny poniedziałek. Wspólnie patrzymy na prawo karne, razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Bardzo mi miło Państwa przywitać w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontrowersyjny temat: przepadku pojazdów dla pijanych kierowców. I na ten temat będziemy rozmawiali z naszym dzisiejszym gościem, profesor Janusz Raglewski z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj, Januszu.
Witaj, Mikołaju. Dobry wieczór Państwu.
Januszu, od razu ci zadam pytanie prosto z mostu, bo wiem, że wiele lat temu, no może nie tak wiele, ale jednak jakiś czas temu pisałeś o przepadku, który miał wtedy wejść w życie, ostatecznie nie wszedł w życie, i wtedy przed programem mi zdradziłeś, że byłeś przeciwko przepadkowi pojazdu. Teraz ten przepadek wszedł w życie i moje pytanie jest takie: za jesteś czy przeciw?
Mikołaj, trzeba przyznać, że od razu uderzasz mocno między oczy. Powiem tak, rzeczywiście byłem wtedy dużo młodszy, bo to było prawie 25 lat temu. I wtedy rzeczywiście byłem przeciw. Tak? Prosty to napisałem w takim krótkim artykule w Rzeczpospolitej. Natomiast teraz nabrałem trochę
Sytuacja się
doświadczenia.
zmieniła.
Nabrałem trochę doświadczenia i muszę powiedzieć, że waham się przy jednoznacznej odpowiedzi. Ja widzę bardzo dużo wad tej konstrukcji. Zresztą ty też o tym mówiłeś już wcześniej i podnosiłeś, i tutaj pewnie się z tobą zgadzam. Natomiast oczywiście też powiedzmy sobie szczerze, jest to rozwiązanie radykalne, ale znane w wielu krajach, w kilkunastu krajach europejskich, stosowane, więc też jako dogmatyk jestem po prostu zainteresowany tym,
Jak
jak
to
to
zadziała w
zadziała.
praktyce?
Tak, jak to zadziała. A jako adwokat też pewnie zobaczę to w praktyce.
A możesz dwa słowa przypomnieć okoliczności tego projektu, o którym wtedy pisałeś? To był koniec lat 90. jakoś,
Tak, to był
tak?
rok 1999 i to był projekt ustawy, który zresztą wszedł w życie, bo był to poselski projekt ustawy, na
Aha.
podstawie której wprowadzono zresztą od 15 grudnia 2000 roku przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, tak? Czyli już wtedy z wykroczenia wprowadzono pięć karno za przestępstwo. I ten projekt przewidywał pierwotnie przepadek pojazdu.
Aha.
Nie wiem, czy to moja zasługa, ale chyba nie. Chyba nie. Rzeczywiście z projektu wykreślono przepadek. Być może się okazało zbyt kontrowersyjny. Był taki ciekawy argument podnoszony przez zwolenników, przez autorów tego projektu, którzy oczywiście mieli świadomość jego kontrowersyjności, więc powiedziano, no czymże jest wartość samochodu przy wartości życia ludzkiego? I z tym się można zgodzić, tak? Tylko pytanie, czy rzeczywiście takie rozwiązania kontrowersyjne będą temu służyć, tak? Czy...
Ale to też ciekawe okoliczności tamtego projektu, bo młody kodeks karny, uchwalony w 97 roku, wszedł w życie w 98. Nie było przestępstwem prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, to było tylko wykroczenie. Dzisiaj mamy to przepołowienie, prawda, że od pewnego progu promili we krwi mamy przestępstwo, do pewnego pułapu jest to stan po użyciu, to jest tylko wykroczenie. Tylko pojazdy mechaniczne w kodeksie karnym, pojazdy niemechaniczne typu rower, hulajnoga w kodeksie wykroczeń. No i w sumie na początku w ogóle jakby nie pomyślano, że to może być przestępstwo, czyli można powiedzieć tak, z biegiem czasu chyba zaostrzamy to podejście do kierowców, którzy zachowują się niebezpiecznie na drodze.
Tak
Tamten
jest.
projekt był jakimś przykładem takiego zaostrzenia.
No właśnie, to jest bardzo trafna uwaga. Bardzo krótki okres obowiązywania kodeksu i już żeśmy uznali, że właściwie należy zaostrzyć i to dość radykalnie. To zaostrzenie zresztą spowodowało to, że jak pokazały statystyki, było takie, to się mówi, tąpnięcie, prawda? Czyli mniej osób ujawniano, ale potem ludzie się trochę przyzwyczaili. Myślę, że tak będzie podobnie z tą regulacją, tak? Że może na początku jest taki szok, prawda? Jest taki trochę wyścig medialny, gdzie złapano pierwszego, który straci pojazd. Natomiast z biegiem czasu być może będzie to takie trochę. Ludzie to zaakceptują, takie rozwiązanie. Zobaczymy. No, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, bo już na dzień dzisiejszy widzimy, że jest bardzo dużo problemów z tym związanych.
Za chwilę do tego przejdziemy, bo właśnie chcę Cię wypytać szczegółowo o te kwestie interpretacji przepisów, ewentualnego ryzyka jego stosowania potem w przyszłości. Za chwilę też Państwu pokażemy wyniki głosowania, bo na Twitterze zapytałem Państwa, czy jesteście za, czy przeciw przepadkowi. Ale do Ciebie, Janusz, jeszcze takie pytanie. Jak myślisz, czy to nie jest tak, że szukamy bardzo prostych recept na jednak skomplikowane kwestie, w tym przypadku bardzo prostej recepty na pijanych kierowców, którzy no, zachowują się nieodpowiedzialnie, skrajnie karygodnie, trzeba ich karać, ale to jest chyba taki argument, który łatwo użyć w takiej dyskusji właśnie w sposób populistyczny, że jednak no, mamy pijanego kierowcę, no to najprostszą metodą jest od razu, prawda, zabrać mu samochód, najlepiej gdyby ten policjant mógł jeszcze na miejscu zdarzenia wymierzyć karę, po co nam sąd, po co nam całe postępowanie? Czy tu nie widzisz jakiegoś takiego ryzyka bardzo populistycznego wykorzystania tego przypadku pojazdów, żeby zwalczać problem społeczny, ale czy to jest dobra metoda, żeby go zwalczać?
No właśnie, i czy ta metoda tak kontrowersyjna dotyczy głównych przyczyn wypadków, tak? Bo chyba zgodzimy się wszyscy, to nie ma wątpliwości, że należy czynić starania, żeby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oczywiście. Natomiast pytanie, czy to jest właściwa metoda, bo alkohol nie jest główną przyczyną wypadków, tak? Główna przyczyna wypadku, nieustąpienie pierwszeństwa, prędkość. To są główne przyczyny wypadku. A tego ten przypadek, tych przypadków nie dotyczy, tej sytuacji. W związku z tym, to jest jedna, znaczy jakby trzeba mieć na to na uwadze. To ostrze idzie, jakby trafia poza cel trochę. A druga rzecz, to jest kwestia o to, o czym mówisz. Jak się tak zastanowimy w ogóle, dlaczego my obejmujemy przypadkiem ten pojazd. Co takiego jest w tym pojeździe, że na przykład właśnie takie zdjęcia, jak ośmy rozmawiali, prawda? Laweta, samochód i wszyscy ludzie, znaczy niektórzy ludzie mogą mieć poczucie takiej sprawiedliwości, prawda?
Już sprawiedliwości już stało się zadość.
Tak, czytałem właśnie w tych wypowiedziach medialnych, że policja orzekła przypadek już właściwie, tak? Na 7 dni zresztą, bo to chodzi o to tymczasowe zajęcie, nie o żaden przypadek, tak? Więc jest to chyba takie oczekiwanie, że to będzie szybko, taka odroczona ta kara, to nie ma tego efektu, ale ona też jest łatwo zwizualizować ją, tak? Bo my mówimy pozbawienie wolności, zakaz prowadzenia pojazdu co najmniej 3 lata, świadczenie pieniężne.
To takie abstrakcyjne pojęcia, nieuchwytne.
Tak.
A tu jest konkret.
Stoi
laweta,
miałeś samochód, już go nie masz, prawda?
Mamy 18 marca, jak rozmawiamy. Nowelizacja weszła w życie 14 marca, czyli upłynęły 4 dni. Rzeczywiście masz rację, w mediach już szum dotyczący pierwszych właśnie przypadków pojazdów. Wyjaśnijmy może tą procedurę. Policja ona nie orzeka przypadku, ona tylko zabezpiecza ten przedmiot na potrzeby postępowania i ewentualnie, gdyby potem sąd już w postępowaniu pełnym orzekł przestępstwo i orzekł ten przypadek, no to wtedy, że tak powiem, pojazd jest już zabezpieczony, on nie wraca do sprawcy. Ale teoretycznie może być tak, że on wróci do sprawcy.
No bo na przykład się okaże, że z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności, no nie wszystko zostało zrealizowane. W związku z tym rzeczywiście jest tak, że tylko sąd może orzec przypadek. To zresztą wynika z konstytucji, z artykułu 46. Samochód przejdzie na rzecz Skarbu Państwa, natomiast są przepisy dotyczące wykonywania tej kary, czy też zabezpieczenia, jeżeli chodzi o zabezpieczenie majątkowe w kodeksie postępowania karnego i tam przy tych obligatoryjnym przypadku policja nawet ma obowiązek dokonać tego tymczasowego zajęcia i potem tam kwestia, nie chciałbym tutaj tak szczegóły, prawda, jest kwestia potem zatwierdzenia tego jako zabezpieczenie majątkowe w okresie 7 dni, ale rzeczywiście ten przypadek, znaczy to zatrzymanie tego pojazdu, no nie jest jeszcze przeniesienie własności, nie oznacza utratę własności tego właściciela. A takim chyba ciekawszym sytuacjami są również takie, kiedy to właściciel jest inny niż jakby użytkownik tego pojazdu, prawda, który jechał w stanie nieczyściwości. To też pewnie porozmawiamy, bo to zresztą w tym pierwotnym projekcie budziło największe kontrowersje. Bo są takie zastrzeżenia, z którymi ciężko polemizować. Też zresztą o tym mówiłeś. Po pierwsze, no nie zawsze wartość samochodu odpowiada stanu majątkowemu sprawcy, bo my tak myślimy, tak? Jechał Mercedesem, bogacz. To tak nie działa. Po drugie, właśnie jest, czyli czasami to będzie stan jakby bezprawia czynu, a wartość pojazdu to są dwie
jedno zupełnie... Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego.
Nie ma wspólnego drugie. Więc ta dolegliwość jest taka zupełnie oderwana od wartości, prawda, od wartości bez tego bezprawia. A druga rzecz to jest kwestia, no, czy możemy karać osobę trzecią, która na przykład ten samochód użyczyła sprawcy. No ale to są takie właśnie kwestie. Ale myślę, że warto jest zastanowić się nad tym, bo też się nad tym zastanawiam, dlaczego ten pojazd jest tak traktowany. Tak jak mamy jakby inne narzędzia zbrodni, nóż, prawda? przy zabójstwie też chcemy pozbawić sprawcy tego noża, jakoś sobie nie wyobrażamy, że moglibyśmy oddać, prawda, i dalej by służył jako przedmiot, przybór kuchenny. No, to więc tutaj rzeczywiście chyba jest takie, ten taki element symboliczny. Ale teraz pytanie, na ile ta funkcja symboliczna może uzasadniać aż tak daleko idące represje.
Wystarczy...
Oczywiście możemy powiedzieć też prewencyjna. Autorzy tych projektów bardzo często mówią o tym, tak, to jest prewencja. Znaczy, pozbawiając samochodu, uniemożliwimy jakby popełnienie czynów karalnych. I rzeczywiście samochód jest dość, powiedzmy, średni samochód, tak, bo są różne przypadki, ale jest składnikiem majątkowym dość dużej wartości, w związku z tym może to utrudniać. No ale są inne możliwości, prawda, poruszenia się.
Gorzej, jak ktoś ma dwa samochody.
Nie trzeba zawsze kupować, prawda, żeby się napić piwa, nie trzeba kupić browaru, tak? W związku z tym nie mogę sobie pożyczyć samochód, tak? No i wtedy jest problem właśnie z tym, żeby, czy karać osoby trzecie, które... Są różne rozwiązania, które ten samochód użyczyły. Są różne rozwiązania w krajach. Na przykład mamy chyba w Nowej Zelandii, że pierwszy raz daje się takie ostrzeżenie właścicielowi. Wysyła się do niego informacje.
Wiesz co, bo to jest ciekawe. Też chcę cię podpytać o te rozwiązania w innych państwach, bo wiem, że to badałeś. Było ostatnio zebranie naukowe w Katedrze Prawa Karnego. Natomiast jeszcze skończmy ten wątek tej licytacji na zabrane pojazdy. Ja tu kilka nagłówków wynotowałem sobie z informacji z internetu. Już 14 i 15 marca były informacje pierwsze. Cytuję. Pierwszy pijany kierowca w Warszawie stracił auto dzięki nowym przepisom. Drugi. Zaczęło się. Pierwszy w stolicy pijany kierowca stracił auto. Trzeci. Jest pierwszy objęty konfiskatą pojazdu. Po nagrodę zameldował się w rowie o 6 rano. To mieszkaniec gminy Borki. Właśnie takie trochę populistyczne chyba granie na emocjach, na takiej potrzebie odwetu, represji, ale z drugiej strony można powiedzieć, no takie też pokazywanie, że przepisy weszły w życie w sumie, no i może jakąś funkcję prewencyjną to spełni. Jak ktoś sobie poczyta, no pierwszy, drugi pojazd tak. zabrany, może to kogoś skłoni, żeby jednak nie jechać tym samochodem w stanie nietrzeźwości, tylko jednak tutaj zachować się bezpiecznie i wytrzeźwieć przede wszystkim. Zobaczymy wyniki ankiety. Ja Państwu pokażę w serwisie X, dawniej Twitter. Zapytałem Państwa dzisiaj o to, czy przypadek pojazdu pijanego kierowcy, tak jak to w aktualnym stanie prawnym jest, czy on ma sens, czy nie. I mieliśmy takie warunki przypadku, to znaczy dla pijanego kierowcy od 1,5 promila alkoholu ten przypadek jest przewidziany. W przypadku wypadków komunikacyjnych albo katastrofy komunikacyjnej to jest od 1 promila obligatoryjnie, ale ogólnie sąd może w takiej sytuacji orzec też przypadek niezależnie od stężenia alkoholu we krwi. No i zagłosowaliście Państwo w ten sposób. Tak, przepisy bez zmian 28%. Nie, całkowicie uchylić 27%, czyli w miarę porówno. A najwięcej głosów dostała opcja poprawić i zostawić. Jakbyśmy na to spojrzeli jeszcze tak pod kątem właśnie tych dwóch skrajnych możliwości, no to osoby jednoznacznie tak albo przeciw, jest to podobna grupa osób, które jednak by chciały jakichś zmian w aktualnych przepisach, ale jednak by były za pozostawieniem tej instytucji w kodeksie karnym i oddano 340 głosów. Jeszcze, proszę Państwa, ta ankieta trwa na moim Twitterze w serwisie X, więc bardzo Państwa zachęcam też do wzięcia w niej udziału. W ogóle, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, z chęcią z Januszem dzisiaj na nie wszystkie odpowiemy. Jak podchodzisz do wyników tej ankiety? Jednoznacznie na tak, bez zmian, 28%? Nie, całkowicie uchylić, to jest też ciekawe. Całkowicie uchylić 27% osób. Poprawiamy, zostawiamy, prawie połowa głosujących.
I większość jakby chce utrzymać. Może
czyli
tak
też można na to spojrzeć też w ten sposób. 72%, bo sumujmy sobie, 72% tak, albo ze zmianami pozostawić w kodeksie karnym.
Czyli podobnie jak ja miałem też wątpliwości, ale jednak
no
nie namówiłeś mnie na kategoryczną krytykę, bo rzeczywiście powiem tak, jest takie oczekiwanie, że ta kara jednak Znaczy ta kara, to nie jest, kara to jest taki środek, no właśnie to jest przypadek, który nie mamy w ogóle
skatalogowany. Ale też cię o to za chwilę zapytam, czy przypadkiem to nie jest taka ukryta kara, tylko oszukańczo nazwana przypadkiem.
Właśnie, tak.
Ale zdania są podzielone, prawda?
Tak, jednak.
Nie jesteśmy tu jednoznaczni.
Bo to jest taka, to o czym mówiłem, ta wizualizacja, że my tą karę widzimy i stosowanie, my widzimy stosowanie prawa, tak? Mhm. To nie jest to prawo w księgach, tak? Tylko prawo w działaniu i to rzeczywiście w szybkim działaniu. Ludzie tego oczekują i też się trudno im dziwić, prawda? Że jeżeli pijamy, to od razu na miejsce policja, laweta, koniec.
Sprawa zamknięta.
Samochód jest jakby poza zasięgiem tego człowieka. I więc też te wyniki może aż tak bardzo mnie nie zaskoczyły, nie? Bo trzeba na pewno zmienić. Znaczy, z tego co wiem, to jest projekt nawet, żeby było to w ogóle fakultatywne wszystko. Tak, żeby postawić sądowi uznaniowość. I to być może jest dobrym rozwiązaniem, tak? Że sąd w konkretnym przypadku będzie mógł orzec, ale to nie będzie to obligatoryjne. Z drugiej strony, no to też osłabi ten element prewencyjny, no bo właśnie na tym polega prewencja, że ja wiem, że jak pojadę i mnie złapią przy takim stężeniu, to niestety
to już następnego ryzyko, samochodu nie ma.
Jest sam to takie klauzule, prawda, tam względna obligatoryjność, ale powiedzmy generalnie, że nie powinienem tego brać pod uwagę raczej, prawda, tylko że tracę ten samochód. No, na tym to mniej więcej polega i też zresztą w wielu krajach właśnie jest to obligatoryjne, tak? Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że sam jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonowało.
Też może z takiej rzetelności naukowej tylko dodajmy, że ta trzecia opcja poprawić i zostawić, ona nie była sprecyzowana, w jakim kierunku poprawić. Więc może na przykład niektórzy z głosujących by chcieli poprawienia na przykład na zasadzie, no odbierajmy w ogóle wszystkim kierującym po alkoholu. Skąd ten próg się wziął 1,5 promila? W przypadku samego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. To też jest chyba pewien paradoks, no bo jeżeli traktujemy rzeczywiście ten samochód jako narzędzie zbrodni, jak ten nóż, o którym powiedziałeś, no to dlaczego od 1,5 promila, a nie każdemu? To trochę tak jakby powiedzieć, jak zabiłeś nożem 3 osoby, to przypadek, ale jak tylko 2, to już nie ma przypadku. Nie widzisz tu czegoś dziwnego? No skąd się ustawodawcy wzięło to 1,5 promila?
No, tego się nie da. W uzasadnieniu w ogóle nie ma wyjaśnionego. Co ciekawe, jak robiłem takie badanie właśnie porównawcze, to okazało się, że na Litwie jest dokładnie 1,5 promila. Aha. Ale to nie wiem, bo tam się nie przyznano w projekcie, że akurat stąd się wzięto. Natomiast ja to odczytuję jako taką pewną nieśmiałość ustawodawcy. Nie wiem, czy to jest dobre określenie akurat w kontekście tego projektu, ale myślę, że pójście na całość, znaczy, że w każdym wypadku stanu nietrzeźwości, to byłoby chyba za daleko idące, bo
nie wytrzymalibyśmy tego jako społeczeństwo.
Żebyśmy mieli świadomość, to jest naprawdę popularne przestępstwo, tak? To jest w ogóle rozwiązanie bardzo praktyczne, to nie będzie przepis martwy. Tutaj naprawdę będą się działy rzeczy, dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale myślę, że to byłoby po prostu za daleko i chciano wprowadzić na 1,5, zobaczyć jak to zadziała, a nie jest powiedziane, że jak okaże się, że że to się rozszerzy, na przykład rozszerzymy też na stanie po użyciu, prawda, tylko nie wiem, czy to nie byłoby też za daleko. Ale myślę, że to było takie właśnie sądowanie bardziej. Dlatego tam przynajmniej wprowadzono też przypadku przy brawurowej jeździe, którą czasami w innych państwach są. No bo sobie wyobraźcie, że orzekamy przypadek samochodu, na przykład, który jedzie brawurowo. No jak to opisać, prawda? Zaraz by się pojawiły problemy. Chcemy pozbawić kogoś majątku na takiej podstawie. Więc wzięto się za znamiona, które są względnie jasne. No bo mamy badanie, prawda? I tutaj ten. Byłem ciekawy na przykład, o czym nikt nie pomyślał, że przy stan nietrzeźwości to wiesz doskonale, można ustalić zeznaniami świadku, prawda? Teoretycznie można. Czy sąd najwyższy dopuścił? Nigdy tego w życiu nie widziałem w praktyce. No i teraz jak to byłoby ustalić, prawda? Na przykład, że pili tam 3 butelki wódki, prawda? Czy można ustalić na tej podstawie, że ma co najmniej 1,5 promila?
No tak.
Nie wątpię, żeby jakikolwiek sąd na to poszedł. Więc
ale tak. Czy to ci się nie kojarzy z czymś takim, że jednak to myślenie o przypadku jest myśleniem o karze? Nawet sam powiedziałeś, że to taka kara w postaci odebrania pojazdu, że jednak staramy się, dobra, pomijając te rzeczywiście może populistyczne takie powody, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby społeczeństwo w sumie nie sprzeciwiło się tutaj twórcom przepisów, no bo nagle byśmy po prostu z dnia na dzień zobaczyli, że sąsiad jeden, sąsiad drugi, połowa miasta, połowa osiedla traci nagle pojazdy. Jednak niestety to jest duży problem chyba w Polsce. Tak. Chociaż ostatnio pokazałeś też badania, też czytelnicy Dogmatów Karnisty, dziękuję za podesłanie opracowań. Pojawiły się takie opracowania, że na tle państw Unii Europejskiej to aż tak nie jest źle z tym, powiedzmy sobie, naszym pijaństwem. Natomiast jest to problem społeczny, rzeczywiście prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Więc pomijając te argumenty, że rzeczywiście ustawodawca bał się, że przesadzi trochę, dlatego 1,5 promila, ale jakby tak na to spojrzeć merytorycznie, to jest takie miarkowanie społecznej szkodliwości czynu. Dopasowanie dolegliwości tej właśnie kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu. Ale czy to nie jest właśnie oszustwo, że my to nazywamy przepadkiem, że twórca przepisów to nazwał przepadkiem? No bo to jest tak naprawdę jakby kara majątkowa.
No to jest kara majątkowa.
Zabieramy samochód, to jest pewnego rodzaju symbolika, ale co jest dolegliwego w zaborze samochodu? No, że ktoś traci tą wartość majątkową, no i też traci jakiś, no, powiedzmy, ograniczamy jego sposób funkcjonowania na co dzień, no by już tego samochodu nie będzie mógł używać. Ale jak myślimy o tym w kategoriach kary, de facto kary pieniężnej, nie można było jakiegoś innego rozwiązania tutaj zaproponować? Nie wiem, podwyższyć grzywnę na przykład za przestępstwa drogowe?
No właśnie, mamy to świadczenie pieniężne, prawda? Aha. Do 60 tysięcy złotych, powiedzmy, to jest taka wartość, no, średniego samochodu, tak? No więc to można byłoby też stosować i ona ma tą zaletę, to zresztą w tym tekście wskazałem, że przy przypadku pojazdu nie ma miarkowania, tak? Bo nie orzekałem w przypadku połowy samochodu, opon, albo koła zapasowego, nie? Mhm. Tylko cały. A przy świadczeniu pieniężnym my możemy miarkować, więc to jest duża zaleta. Więc jeżeli chcemy kogoś zniechęcić, a wiadomo, że uderzenie po kieszeni boli. Uderzenie po kieszeni boli, w związku z tym lepszym rozwiązaniem byłoby chyba, no, to świadczenie pieniężne, nawet zaostrzenie, nawet podwyższenie tej dolnej granicy, tak? Niż wprowadzenie takiej, no rzeczywiście, tak jak mówisz, takiej kary majątkowej, zwłaszcza w tej formie przypadku równowartości. No to w ogóle już, prawda, ten człowiek musi po prostu zapłacić pieniądze.
Tak.
Tak. Tam nie będzie rozróżnienia między przypadkiem równowartości a grzywną, prawda? Dla niego to jest kasa, tak? Więc zobaczmy.
Dajemy po kieszeni temu sprawcy.
Zobaczmy, jak mamy teraz.
Czy zabieramy samochód? Jak nie da się go zabrać, na przykład, bo jest zniszczony, w bardziej takich sytuacjach ekstremalnych, typu wypadek drogowy. No to równowartość przepadła.
Ale nie we wszystkich właśnie, bo to też jest ciekawe, że zmieniono to w 2023 tej nowelizacji drugiej, dlatego że...
Zanim weszła w życie
tak,
jeszcze.
Tak, bo ta nowelizacja, zresztą my tu mamy takie wątpliwości, nasi słuchacze mają wątpliwości i ustawodawca też ma wątpliwość. Bo zwróćcie uwagę, że jak przesuwano wejście w życie tej nowelizacji, to przecież pierwotnym terminem był grudzień 2023, no jak patrzyłem w kalendarz, po październiku, prawda? Mm-hmm. Więc można było spokojnie zostawić pierwotny termin przypadku wejścia w życie, a zmieniono go na marzec, tak? Mm-hmm. Więc ja mam wrażenie, że te przepisy troszeczkę to jest takie...
Żeby był problem, ale później.
Dokładnie. Znaczy, tak,
a żeby po wyborach ktoś musiał się z tym zmierzyć.
No, a po drugie mamy... No tak. A po drugie mamy przepisy. Nie? Nikt nam nie powie, że nie ścigamy za pijanych kierowców, prawda? Mm-hmm. Natomiast też nie chcemy, żeby były często stosowane. Bo pomyślcie Państwo, przecież taki samochód trzeba spieniężyć. To jest problem. No, samochód traci na wartości, jak nie jeździ, prawda? W związku z tym, jak go trzyma na parkingu, nawet on stoi, no to kilka miesięcy i właściwie do mechanika się nadaje. Dlatego to też Państwo nie jestem tak bardzo zainteresowane. Państwo by wolało, gdyby patrzeć z punktu widzenia interesu skarbu Państwa, kasę.
Pieniądze.
Tak. To jest czysta sytuacja. W związku z tym rzeczywiście też ustawodawca tak się krygował trochę, można powiedzieć, przesunął mnie. Mnie to naprawdę zdziwiło, bo nie widziałem, dlaczego na marzec, tak? Żeby to odroczyć, wejście w życie tych przepisów, no ale się wreszcie jakby, no ten termin. Nie ukrywam też, że jeżeli mówimy o tych pierwszych dniach wejścia w życie, to, że tyle osób w ogóle złapano, z takimi wynikami można powiedzieć, prawda? To znaczy było bardzo głośno w mediach, że
właśnie,
wejdzie,
to
prawda?
To też jest ta strona medalu, ta, prawda? Że nie
prewencja nie działa
to
do końca, nie?
No tak.
Bo wiadomo, że policja będzie czekała na takie...
Jeszcze tak długi czas od uchwalenia przepisów.
Tak.
W 2022 roku 7 lipca uchwalona ustawa. W międzyczasie właśnie to przesunięcie vacatio legis na 14 marca 2024. Ja śledziłem trochę losy tej nowelizacji. Nie było oczywiście żadnego uzasadnienia, dlaczego to ma być 14 marca 2024. W międzyczasie jeszcze, tak jak mówisz, poprawiano te przepisy, te przesłanki właśnie niektóre poprawiono.
No właśnie, tak. Chciałem o tym powiedzieć, bo tutaj, przepraszam, ale może żebym dokończył tylko. Rzeczywiście, tak. jeżeli jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na przykład na utratę przez sprawcę, czy zniszczenie, czy znaczne uszkodzenie, na przykład samochód uległ rozbiciu, wtedy był zarzut, no tak, człowiek rozbił samochód, stracił, jeszcze mu dorzucimy drugie tyle, prawda? No więc wyłączono też równowartość, ale moim zdaniem ten przepis jest trochę kryminogenny. No bo proszę zwrócić uwagę, utratę przez sprawcę, no po prostu łatwo wyobrazić spingowanie kradzieży samochodu, nie? No bo na co to polega? Bo jeżeli on by zbył, na przykład, prawda, popełniłby to przestępstwo i zbyłby ten samochód, to tu jest przepis stosowny, równowartość. Nic ci to nie pomoże, tak? Tak właśnie na zebraniu katedry odpowiadam na pytanie, czy warto przypisać samochód na żonę, prawda? Natomiast tutaj, jeżeli on będzie utrata przez sprawcę, czyli jakby bez jego woli, tak? No czyli właśnie od kradzież, to jest takim typowym, no to wtedy nie ma też równowartości. No i no więc można powiedzieć, że ten przepis w tym punkcie, moim zdaniem, jest trochę taki kryminogenny, nie?
Prowokuje do sposób, kombinowania.
Tak, można wyłączyć przepadek też równowartości. Nie mówię o samym przypadku pojazdu. No ale to zobaczymy, jak to będą. Z drugiej strony jest to właśnie tymczasowe zajęcie, tak? Jak jest obligatoryjne, policja zajmuje, no i już wtedy jakby samochód jest poza moją kontrolą, prawda? Więc tak to. Te przepisy rzeczywiście do końca nie wiedziano, jak to uregulować.
Odnieśmy się jeszcze może do tego jednego argumentu mówiącego o wartości pojazdu.
O.
Ktoś jedzie tańszym, ktoś jedzie droższym, przepada im pojazd. Pojazd im przepada, ale jednak o różnej wartości. Jak to się ma do sprawiedliwej kary, do kary, która ma być orzeczona za czyn konkretny, do równości wobec prawa?
No nie.
Nie masz takiego wrażenia, że może być pewien paradoks polegający na tym, gdyby stosować te przepisy rzetelnie i sąd dochodzi do etapu wymierzania kary, gdyby rzetelnie patrzeć na regulacje dotyczące też wymiaru kary, nie ma takiego ryzyka, że tak naprawdę surowość kar orzekanych za przestępstwo prowadzenia pojazdu po pijanemu może się zmniejszyć. Bo właśnie sąd będzie uwzględniał to, że jeszcze musi doliczyć samochód, który przepadł. To, czego nie było przed nowelizacją. No to jak komuś przepadnie naprawdę drogi samochód, doliczamy dolegliwość tego fragmentu kary do w sumie dolegliwości karnej, jaka wynika z wyroku skazującego, nie masz takiego wrażenia, że może powstać pewien paradoks, że za rok się, czy za dwa lata się okaże, sądy są łagodniejsze niż kiedyś. Orzekają niższe kary.
Inne konsekwencje.
Niższe grzywny na przykład. Tak. A już zapomnimy o tym, że de facto ta kara jest surowsza, bo sąd doliczał jeszcze do tej grzywny na przykład wartość auta, które przepadło.
Dokładnie tak będzie. I boję się też takiej sytuacji, która się wiąże z tym, o czym mówisz. Mianowicie, że pokażą się przykłady osób, które zostały pokrzywdzone przez te regulacje, prawda? My będziemy, i to jest fatalna sytuacja, współczuć sprawcy przestępstwa. No bo miejmy świadomość tego dla osób, które do końca nie wiedzą dokładnie, jak to przepisy działają. Po pierwsze, na dzień dzisiejszy mamy tak, że do 3 lat pozbawienia wolności, czy przyjmijmy ten standardowy, jechał 1,5 promila. Do 3 lat pozbawienia wolności, tak? 3 lata zakazu minimum, to znaczy masz ponowny egzamin na prawo jazdy, no, bo powyżej roku. Masz świadczenie pieniężne 5000 co najmniej i do tego jeszcze ci dołożymy przepadek pojazdu. No to można się okazać, że
dość surowo bym powiedział.
Że tak.
W tych minimalnych.
I to jest minimalne.
Widełkach.
To jest tutaj. Znaczy 3 lata to jest oczywiście, przepraszam, to jest ta maksymalna stawka.
Tych dodatkowych środkach.
Tak, ale te dodatkowe są minimalne, tam do 60 tysięcy, więc, więc możemy rzeczywiście mieć sytuację, gdzie będzie społeczeństwo postrzegało daną osobę no właśnie jako pewną ofiarę, tak? Ekonomicznie dojdzie po prostu do sytuacji no, nie do pozazdroszczenia, tak? Że ktoś nie będzie w stanie podstawowych potrzeb swoich zaspokajać, tak? Bo będzie musiał ponosić konsekwencje te. Na przykład mąż prowadzi, prawda? No a jest wspólnota majątkowa, tak?
Tracą też domownicy.
Tak. To jest też uderzenie w rodzinę. Ewidentnie.
Nawet jeżeli ten pojazd jest własnością, powiedzmy, tylko jednego ze współmałżonków, no to cała rodzina traci na przykład środek transportu.
Tak.
Spokojnie mógł go prowadzić ktoś inny z domowników.
Tak.
Pojedzie syn, prawda, pożyczył od rodziców, od ojca samochód. Chociaż w tej sytuacji przepadek równowartości, jak nie był własnością sprawcy.
No właśnie, przepisy wyraźnie, jeżeli nie jest wyłączną własnością sprawcy, a on nie jest wyłączną własnością, znaczy to wtedy oczywiście przepadek równowartości.
Przepadek równowartości.
Także tutaj mogą być sytuacje naprawdę, bo jeżeli mamy sytuację taką, że syn pożycza sobie samochód, a nie ma własności rodziny, bo to jest samochód tatusia, w sensie prawnym, prawda, no to pojazd nie jest jego własnością, no to niestety przypadek, równowartości. Także to jest rzeczywiście, mogą być sytuacje, już łatwo sobie wyobrazić, miasta jakieś, prawda, ktoś mieszka daleko od miasta, ma jakąś trudną sytuację w ogóle związaną z stanem zdrowia. Naprawdę, łatwo sobie, więc myślę, że takie sytuacje będą niestety i wtedy dopiero zaczniemy myśleć. Tak samo było w wielu innych krajach. Takie przykłady właśnie pokazujące, do czego te regulacje prowadzą, czasami jest skłonienie do pewnej refleksji. Może właśnie dlatego te osoby, które już przewidują, że te regulacje mogą rzeczywiście być trochę zaostre. Może to trzeba stopniowo wprowadzać, tak? Zobaczyć na przykład przy trybie fakultatywnym, jak sądy będą orzekać i jakimi będziemy do czynienia sytuacjami. No bo, co by nie powiedzieć, to jednak taki rodzaj, myślę, to by nazwać tej kary, ale takiej symbolicznej, karania przedmiotów martwych, no jednak społecznie zyskuje dużą akceptację. To trzeba przyznać, prawda?
Jest ta furtka, co prawda, zostawiona, że w wyjątkowych przypadkach sąd może odstąpić od orzeczenia przypadku, ale reguła jest taka, ten przepis jest w ogóle tak skonstruowany, że reguła jest taka, że sąd orzeka przypadek za to przestępstwo pijanego kierowcy i dopiero w kolejnym zdaniu sąd może odstąpić od orzeczenia przypadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Może być tak, że w sumie ten wyjątek od zasady albo w ogóle nie będzie stosowany, bo się będą sądy bały jakby reakcji i ustawodawcy, i opinii publicznej, ale może być też tak, że w sumie wyjątek stanie się pewną regułą, jeżeli będziemy mówili na przykład o sprawcach z niższym jakby progiem zarobków. Tak. No i też będzie taka w sumie niekorzystna sytuacja, że no właśnie, czy to jest dobry argument, że tymi uzasadnionymi okolicznościami szczególnymi to może być na przykład zamożność sprawcy? Jak sądzisz? O co chodzi z tymi uzasadnione szczególnymi okolicznościami? To odstąpienie od przypadku.
To jest pewnie...
Chyba może być, prawda?
Może być, tak. Ta sytuacja jakby rodzinna, osobista, czy wcześniejsze jakieś, prawda, zachowanie, jak to... Zresztą tam my mamy ten podobną klauzulę w artykule chyba 42.
Przy środkach karnych.
Tak, więc wypracowane, ale na pewnym poziomie ogólności. Natomiast, tak jak powiedziałeś, może być też tak, praktyka, zobaczymy jak pójdzie w kierunku, jakim pójdzie w kierunku. Dlatego my tak na takim poziomie ogólności o tym mówimy, bo to są nowe regulacje. Tego nigdy w polskim systemie prawnym nie było. I dlatego ciężko jest powiedzieć, jak to do końca się ukształtuje, ale jest też ryzyko takie, że ta klauzula będzie traktowana niemalże jak reguła. Nie?
No bo dzisiaj można też powiedzieć, jakby jak powinno być. W sensie, jak analizujemy sobie przepisy, też wskazujemy trochę sądom, w jaki sposób powinny do tego podchodzić, no i nie można wyjątku traktować jak reguły. To tak nawet paremia łacińska jest na to. Więc żeby nagle się nie okazało, że w sumie wyjątek stanie się zasadą, ale to też pokazuje, że regulacja właśnie w pewnym sensie zmusza sąd do przyjmowania domyślnie, że jest przypadek. I sąd się musi szczególnie jakoś wytłumaczyć, dlaczego tego przypadku nie będzie. To też może chyba tak w praktyce chyba zniechęcić sędziów, żeby się tłumaczyli. Jak sąd musi coś uzasadniać szczególnie, to chyba jest trudniej, żeby coś orzekł takiego.
Prościej jest. I powiedzieć, no trudno, no zrobiłem minimum, prawda? No i bo zobaczcie Państwo, ta reguła to jest jakby takie zmniejszenie zarzutu, prawda? Powiemy, mamy uelastycznienie. Tylko, że to jest podwójnie kwantyfikowane. Po pierwsze mamy ten wyjątkowy wypadek, to już w ogóle jest coś wyjątkowego, a jeszcze szczególnie okoliczności, tak? Czyli z tego wyjątkowego wypadku jeszcze muszą być szczególne okoliczności. To naprawdę muszą być coś, sytuacje zupełnie wyjątkowe. Więc zobaczymy, czy ukształtuje się, podejrzewam, że będzie tak, jakieś takie typy sytuacji, gdzie sądy będą skłonni bardziej. Natomiast myślę, że jednak w dużej części w przypadku jednak sądy będą ten przypadek orzekały, no to nie będzie to takie łatwe uzasadnienie takiej okoliczności.
Wiesz co, też się tu obawiam jednego ryzyka, znowu populistycznego, że za 2 czy 3 lata wyjdzie jakiś polityk i powie, no dobrze, no co prawda jest obligatoryjny przypadek, ale w tej sytuacji ekstremalnej, gdzie rzeczywiście ktoś został pokrzywdzony odebraniem auta, no przecież sądy miały przepis. To sądu wina, prawda, że zabrał temu biednemu człowiekowi pojazd, a nie powinien.
Tak.
Więc to jakby, widzę tutaj pole do takich nadużyć, jak będziemy mówili o tych orzeczeniach, że okej, no chcieliśmy w sumie zmusić sądy do orzekania przypadku, ale sobie zostawiliśmy furtkę, żeby zwalić winę na ten niesprawiedliwy przykład na sądy. Oczywiście, no to jest tak, że w sumie, no trudno, sąd jest sądem, bierze na siebie odpowiedzialność za każde orzeczenie. I pewnym sensie to będzie, w cudzysłowie, wina sądu, jeżeli potraktuje kogoś niesprawiedliwie. Ale użycie tego argumentu w dyskusji o orzeczeniach sądów, no bardzo prosto jakby sprowadzi to do poziomu właśnie argumentu populistycznego. Zapominamy o tym, że to ustawodawca stworzył przepisy obligujące do orzekania przypadku i zarzucamy sądowi wybiórczo, prawda, że zrobił coś niesprawiedliwego, mimo że miał możliwości podarować, prawda, tak, temu sprawcy i nie orzekać tego przypadku.
No nikt po tym nie będzie już analizował tej treści, prawda? Powiemy, klauzula jest, tak? Dobry sędzia sobie poradzi nawet ze swoim prawem, nie?
Wiesz co, jeszcze jeden argument taki a propos tej prewencji chciałem z tobą poruszyć. Nie uważasz, że jeśli mówimy o tym, żeby odebrać temu pijanemu kierowcy pojazd, żeby on no, nie wyrządzał w przyszłości krzywdy, no to dlaczego nie odbieramy mu wszystkich pojazdów, które ma? Bo przypadek pojazdu, którym prowadził, prawda? Mhm. No, jak chcemy być konsekwentni, no to jak ktoś ma dwa auta, no to co to za przeszkodę, jak mu jedno zabierzemy?
No tak, to
jak ktoś ma drugie w garażu...
No, nie, teraz często są...
No może tak być, prawda? Tak. No mam dwa samochody, prawda? Jakieś tam, powiedzmy, starsze stoi sobie i nowsze, tak je używam zamiennie. Nie widzisz tutaj jakiegoś pola takiego do popisu dla kolejnego ustawodawcy, żeby powiedzieć, no przepisy o przypadku wprowadziliśmy, dalej ci pijani kierowcy jeżdżą po ulicach. No to zaostrzmy. Przypadek wszystkich pojazdów, które ktoś ma, albo przypadek równowartości wszystkich pojazdów, jak nie są własnością sprawcy. Chodzi mi o to, że zawsze można zaostrzyć jeszcze bardziej.
Tak, no zwłaszcza jeżeli się okaże, że to nie jest skuteczne. To wtedy, chociaż ta regulacja na dzień dzisiejszy, no jakby dotyczy tylko pojazdów, które są jakby naznaczone przestępstwem, tak? Mm-hmm. One brały udział w tym...
Czyli trochę karzemy ten samochód.
Karzemy samochód. Jest jakieś uzasadnienie, natomiast dla tych pozostałych, to powiedzmy...
Jeszcze piętno nie jeszcze, ciąży, tak, jeszcze sobie stoją w garażu.
Tak, ale jestem ciekawy właśnie, jak się okaże, że to nie jest skuteczne. To wtedy będzie, będzie kwestia, co zrobić więcej i co już można zrobić więcej. No właśnie coś takiego, jak ty mówisz, prawda?
Może przypadek i pojazdu, i równowartości.
No tak.
Albo dwukrotności tego pojazdu.
Tak.
Po prostu chodzi mi o to, że gdzieś w tym zaostrzaniu przepisów musimy powiedzieć sobie stop, no bo inaczej populizmowi nie będzie końca.
Tak. Właśnie to jest świetny przykład, który możemy już zweryfikować w tych pierwszych dniach, prawda? Przy takiej informacji o tych regulacjach,
tak,
i było wiadomo, że media się będą tym interesowały. Kto pierwszy straci pojazd? I ludzie jednak mieli 2 promile, tak? No, to jest też, oczywiście są różne przyczyny. Nie będę bronił tych osób, bo wiadomo, że to jest rzeczywiście bardzo poważne przestępstwo. Wprawdzie o to się też, pamiętajmy, to jest przestępstwo 178a, czyli prowadzenie pojazdu, tak, w stanie trzeźwości, no formalne, tak, to też trzeba pamiętać, abstrakcyjnego narażenia. Czyli mówiąc po ludzku,
wyjaśnijmy trochę.
Chodzi o to, że prowadząc pojazd w stanie trzeźwości, nie mogę, znaczy to nie jest skuteczna linia obrony, kiedy powiem na przykład, że jechałem o 4 nad ranem, nikt nie jechał, było bezpiecznie, jechałem świetnie, prawda, żadnego zagrożenia nie stworzyłem, nie jechałem żadnym wężykiem, ja w ogóle świetnie jeżdżę. To nie jest żadna linia obrony, prawda? Nie muszę żadnego skutku wykazać. Po prostu ustawodawca mówi, jazda w stanie nieczyściwości pojazdem mechanicznym jest niebezpieczna. I koniec, tak? I to przesądza na poziomie karalności. Także takie tłumaczenie się, które często jest, no to w ogóle ten nie jest przekonujące. Ale jestem właśnie... I mimo to osoby zdecydowały się pojechać. Czyli jednak jest dowód, mamy krótkie takie badanie, prawda, że jednak nie jest to takie do końca skuteczne. Zobaczymy. Ja myślę, że będzie ten szok, a potem jakoś ludzie się w tym...
Myślę, że najważniejsze, żeby poczekać na jakieś większe liczby. Rzeczywiście zobaczmy.
Bardzo ciekawy, jako taki teoretyk, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie funkcjonowało.
Za rok, za 2 lata zbadamy statystyki i zobaczymy, czy to zadziałało.
No, to jest straszne, nie? Jako
ale to właśnie
teoretycy takie rzeczy.
Ale co potem? No bo jak rozumiem, będą dwie grupy, że tak powiem, ludzi, którzy będą znajdowali recepty na ten stan rzeczy. Jedni na pewno powiedzą, czyli za słabo zaostrzyliśmy.
Za słabo. Tam są jakieś fakultatywy.
Od 0,5 promila.
Wszystko musi być obligatoryjne.
Wszystko obligatoryjne, tak. A no, druga grupa powie... To znaczy, że to nie działa, że ten przypadek jest bez sensu. Mhm. Więc mogłoby go nie być, nic by się nie zmieniło.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa, co można powiedzieć? Osoby, które na przykład choroby mają alkoholowe, prawda? Mhm. No one nie będą się tym przypadkiem specjalnie przejmować. No taka jest prawda, tak? To zresztą biegli mówią też, tak jak mówię, to nie jest rozgrzeszenie tych osób, absolutnie. Mhm. Natomiast to jest opis rzeczywistości. Tak jest po prostu, więc jeżeli wierzyliśmy w to, że jak te przepisy wejdą, to powiedzmy przez tydzień nikt nie pojedzie powyżej 1,5 promila, to się okazało złudne.
To
tak?
Mit.
To jest mit.
A powiedz mi, Januszu, zacząłeś o regulacjach innych państw. Rzeczywiście pojawia się taki argument w przestrzeni publicznej, no to już działa w innych państwach. Dlaczego ma nie działać u nas? Jak to wygląda właśnie z perspektywy przepisów obowiązujących w innych krajach, tak jakbyś mógł ogólnie powiedzieć?
Mniej więcej w 12 krajach poza Polską takie regulacje funkcjonują, bardzo różne są. I powiedzmy, czyli pierwszy argument jest taki, nie stworzyliśmy czegoś zupełnie oryginalnego, tak? Drugi argument jest taki, druga jakby teza, o której chciałem powiedzieć, to jest taka, że rzeczywiście, że w wielu krajach te podstawy przepadku są dużo szerzej ujęte, na przykład brak OC może być podstawą przepadku pojazdu, może być podstawą na przykład właśnie brak jazda bez uprawnień. Aha. To też ciekawe, prawda? W związku z tym i mamy rzeczywiście sytuację takiej brawurowej jazdy. I to są kraje poza Europą takie rozwiązania są znane i one często są właśnie niezależne od tego, czyją stanowi własność pojazd i niezależnie i są obligatoryjne. To trzeba przyznać. Takie. Tutaj ciężko mówić o szczegółach, no bo to nie chodzi o to. To, że w innym państwie jest tak, nie znaczy, że my musimy to wprowadzać, prawda? Ale modelowo ważne, żebyśmy mieli świadomość, nie mówimy o czymś zupełnie oryginalnym. Natomiast są refleksje jeszcze w wielu krajach, rzeczywiście to nie idzie za daleko. Tak w Danii w szczególności, to było takie bardzo medialne, od 31 marca 2021 roku właśnie wprowadzono taki przypadek, gdzie w ogóle się nie bada kwestii własności pojazdu. No i już się pojawiają głosy, że to chyba przesadziliśmy.
Za daleko.
Chyba, żeśmy przesadziliśmy, prawda? I no zobaczymy, jak to w polskich warunkach będzie.
A jak z pojazdem na przykład pożyczonym? Wypożyczam sobie na weekend samochód, żeby sobie pojeździć. Stać mnie na wypożyczenie drogiego samochodu, żeby sobie pojeździć nim po mieście w weekend. Niekoniecznie musi mnie stać być na rzeczywiście samochód o takiej wartości. Zatrzymuje mnie policja w stanie trzeźwości, jadę tym samochodem. I co się dzieje? Jak rozumiem, przypadek równowartości?
Przypadek równowartości, bo to nie jest wyłączna własność sprawcy. Tu jest ciekawe ograniczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, kiedy się wykonuje czynności zawodowe lub służbowe, polegającego na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. Aha. To jest ciekawe. Czyli na przykład ktoś ma samochód służbowy i jedzie sobie na weekend z dziewczyną, ale prywatnie. To już go ten przepis nie dotyczy, ale generalnie jest wyłączenie i to też jest pewien argument za tym, że no, łagodnie karzymy pewną grupę osób. Mianowicie ci, którzy prowadzą właśnie pojazdy, no na przykład są motorniczy, kierowcy autobusów MPK, no tramwaj...
Ciężko orzec przypadek równowartości tramwaju.
Tramwaj 7 milionów, to tak jak sprawdziłem w internecie.
Do myślę, końca życia by ktoś płacił na ten przypadek.
To by zrujnowało każdego. No właśnie. 7 milionów. W związku z tym oczywiście oni mają, rzeka się wtedy nawiązkę, co najmniej 5 tysięcy, tam do 100 tysięcy na podstawie tych ogólnych przepisów, ale, ale to jest łagodniej, prawda?
Przeczytam tylko komentarz doktora Jacka Dudy. Wyjątek z paragrafu 5 powinien znaleźć zastosowanie zawsze wtedy, gdyby dolegliwość orzeczonych sankcji przekraczała stopień winy. Zgodzimy się chyba z tym, prawda? Mówimy o tym wyjątku, że sąd odstępuje od orzeczenia przypadku, ale to pokazuje
też, paragraf 5, nie 44b, tylko 178a, paragraf 5.
Tak, mówimy o samym formalnym prowadzeniu pojazdu, bo to jest ten paragraf 5 nowy. To pokazuje, że rzeczywiście musimy myśleć, znaczy w tych kategoriach, rzeczywiście musimy myśleć o przypadku jako składniku kary.
Tak, jako jeden z elementów konsekwencji prawnokarnych.
Ale chyba to trzeba chyba powiedzieć jasno, jakbyśmy tak mieli wyznaczyć pewne ramy stosowania tego nowego środka w przyszłości, prawda, gdy te sprawy będą dochodziły na poziom sądów, że to nie jest tak, że mamy przypadek, który sobie tak odsuwamy na bok, to jest właśnie przypadek tego narzędzia i w ogóle nie uwzględniamy go przy myśleniu o dolegliwości kary, która nie może przekraczać stopnia winy. Że to jednak musimy obligatoryjnie uwzględnić.
Artykuł 53, paragraf 1 obowiązuje.
No właśnie, to chyba jest taka wytyczna, którą można już teraz dać. Gdyby na przykład komuś przepadał, Mateuszu, pytanie już za chwilę, dokończmy tylko ten wątek. Gdyby przepadał komuś bardzo drogi pojazd i sąd widzi, że no, dolegliwość tego przypadku zbliża się już niebezpiecznie do stopnia winy, jaką można przypisać temu sprawcy, no to albo odstępujemy od orzeczenia przypadku na mocy paragrafu 5 i orzekamy karę grzywną, ograniczenie wolności i tak dalej, albo odwrotnie. Przez to, że pozostawiamy samochód przepadnięty, na przykład zmniejszamy dolegliwości innych sposobów reakcji, na przykład wymierzamy jakąś niską grzywnę już wtedy tylko.
Tak, ale też zwróć uwagę, że mamy taki problem na przykład, że nie można nadzwyczajnie złagodzić środka karnego, nie? I te trzy lata, bo to też jest pewna konsekwencja, prawda, taka dolegliwość, już nie możemy zejść poniżej tej. Więc oczywiście tutaj te majątkowe, tak, trzeba patrzeć na to całość. Mm-hmm. I zresztą tak ludzie patrzą, nie? Ich tam różnica między grzywną a świadczeniem.
To są odróżnienia dogmatyczne.
Tak.
A dla sprawcy też w opinii publicznej liczy się to, jaka jest kara, taka w potocznym rozumieniu, prawda? Co go spotkało po popełnieniu przestępstwa.
Tak, to czasami wiecie Państwo, klient jest uniewinniony i on naprawdę nie interesuje się, czy z uwagi na pierwotną.
Czy wtórną legalność czynu?
To go kompletnie nie interesuje. Kiedyś chciałem jednego zainteresować, ale jakoś nie chciał mi wysłuchać.
Ale kontratywy pozaustałe nie istnieją. Więc
co do tego?
To pamiętajmy o tym. Mateuszu, dawaj pytanie.
To na inne spotkanie.
Co w sytuacji, gdy samochód nie będzie należał do kierowcy, na przykład pożyczymy od znajomego? Pan Jakub pyta.
No właśnie, to jest ten artykuł 44b, paragraf 2, tak? Czyli jeżeli w czasie popełnienia tego przestępstwa, w czasie popełnienia, bo to się liczy, tak?
Możemy nawet przytoczyć przepis, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, czyli to może być kwestia, że w ogóle nie jest jego własnością, bądź też jest objęty współwłasnością.
Czyli jak pożyczamy od kogoś, to nie jest objęty własnością, czyli ma zastosowanie.
Tak. Albo popełnienie przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył, no bo to sobie można łatwo wyobrazić, tak? Jeżeli nie zabezpieczono, no to ukrył po prostu, albo zbył, podarował komuś. Orzeka się, i to jest obligatoryjne, orzeka się przypadek równowartości pojazdu. No i potem jest kwestia też ciekawa, jak wyliczyć równowartość.
Tak, potem tak zwana instrukcja obsługi pralki, jak to się mówi, tak, czyli kazuistyczny przepis, który w ogóle chyba urąga powadze kodeksu karnego, w sensie... No, za chwilę możemy do tego przejść.
Tak. Jak to jest bardzo ciekawe, bo to jest...
Ale krótko mówiąc, na pytanie pana Jakuba odpowiadamy, przepadek równowartości. Tak, przepadek. Czyli jak pożyczyłem jakieś drogi, tak, za 500 tysięcy, za 600...
To jest właśnie niebezpieczeństwo. Ludzie sobie leasingują samochody i powiedzmy, że te klasa premium to jest w większości leasingowane samochody. Więc oczywiście dokładają sobie różne rzeczy, no bo to jest rata miesięczna, tak człowiek liczy,
żeby był wypasiony.
Da radę.
No właśnie.
Czyli leasinguje samochód za 600 tysięcy, prawda, ale nie musi tych pieniędzy wykładać. A potem jest przypadek równowartości. Może się wtedy poczuć wartość tego samochodu. I to dość tak brawurowo.
Kurczę, ale czy to nie jest coś takiego, że w tym momencie de facto to się sprowadza do większego karania właścicieli? Chodzi mi o to, że jeżeli dochodziłoby do tych sytuacji orzekania przypadku równowartości, oczywiście pomijam sytuację zniszczenia, istotnego uszkodzenia, że jakby nie ma czego przepaść, tylko chodzi mi o przepadek równowartości pojazdu, gdy nie można orzec przepadku klasycznie. To jest tak, że właściciela ukażemy przepadkiem, po prostu straci pojazd, a nie właściciela, patrzymy na równowartość. Czy nie ma takiego ryzyka, czy jakby statystycznie, jakbyśmy na to spojrzeli, to by trzeba było przebadać, prawda? Ale może być tak, że w sumie przy przepadkach równowartości to już nie do końca będziemy dobijali do tej kwoty, która ma przepaść, no bo z różnych powodów właśnie samochód leasingowany, sytuacja majątkowa sprawcy skłoni sąd do stwierdzenia, no byłoby to rażąco zbyt dolegliwe, żebym orzekał przypadek takiej równowartości tego pojazdu. Przy tych kierowcach zawodowych wszystkich, prawda?
No właśnie też
tam jest problem,
wyjątek,
w ogóle to nie jest przypadek równowartości, tylko to nam też pokazuje, że w ogóle schodzimy z tej dolegliwości, tylko orzekamy inne środki zamiast przypadku równowartości, prawda? Więc czy to nie jest tak, jakby tak spojrzeć globalnie, że w sumie najbardziej tracą właściciele, a nie właściciele już te dolegliwości majątkowe związane z czynem będą mieli trochę inne.
To znaczy, rzeczywiście to jest ciekawe, bo tak, pojazd, prawda, fizycznie. My tam nie patrzymy, ile on jest, nas to mnie interesuje, prawda? Ważne, że orzekamy przepadek. Natomiast równowartość, i to nawet wprost przepis mówi, nie, że to jest równowartość takiego typu pojazdu, przecież to nie jest ten dokładny pojęcia pojazd, bo my tam mamy właśnie to, jak ty mówisz, tam przepis taki jak...
No to przejdźmy od razu do tego.
Tak, no to wtedy my możemy tu ewentualnie coś miarkować. To jest szereg okoliczności, poza takim oczywistym jak przebieg, prawda, i tak dalej. No, na przykład typ nadwozia. Powiem szczerze, ja nie wiem, w jaki sposób typ nadwozia, to hatchback, sedan, jaki to może mieć wpływ na tą wartość. I to jeszcze uwaga, to nie jest przebieg dla biegłego, tylko to jest przebieg dla prawnika, tak? No więc siedzimy sobie za stołem sędziowskim.
Ustalono na podstawie dostępnych danych, tak. Uwaga, bez powoływania w tym celu tak. biegłego. Jest znasz prost. Inny taki przypadek, w którym jakby przepis wyraźnie zakazuje sądowi znaczy, powoływania
tak
biegłego?
Nie, nie mogę sobie przypomnieć.
Bo tu mamy, jakby to jest, tak, to jest to prost, wyłączony w kontekście zakazu, prawda, że nie, bo biegły, nie można powołać biegłego.
Biegły spowodował, że ten przepis byłby kompletnie dysfunkcjonalny, mm-hmm. bo ilość tych spraw, cały czas miejmy tego świadomość, to jest naprawdę duża ilość spraw. Mm-hmm. A znając realia praktyki i terminy opinii biegłych, no to po prostu ten przepis rzeczywiście jakby ustawca był pod presją, że musi być bez biegłego, bo inaczej to nie będzie funkcjonowało. Ale to oznacza, ja podejrzewam, że najczęściej to będą dane z tych, bo to mogą być każde dane dostępne, tak? Nawet doktor Google może nam coś podpowiedzieć, czy ChatGPT, może nie wiem, ale to będą tabele z urzędu skarbowych, podejrzewam, jeżeli chodzi o wycenę wartości różnych pojazdów. Natomiast mi się wydaje, że to rzeczywiście będzie bardzo trudne, a właśnie rozmawiałem z panią doktor z Uniwersytetu Wileńskiego, która zresztą tutaj Justynkę pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
I pani doktor Justyna Lewon. I ona mówi, ale po co wam to jest? Mhm. Oni tego nie mają. Tak szczegółowo.
Ale w sensie
ma rację.
Wyliczenie
gdyby
tego okoliczności...
Gdyby tego nie było, pomyśl, że masz ogólnie, na podstawie dostępnych danych, nie?
No tak. Co by się zmieniło? No.
A to jest świetny przepis dla adwokata. No bo teraz będzie dyskusja. Ja też bym podniósł, a w jaki sposób na przykład typ nadwozia, rodzaj napędu i coś takiego.
Marka, model... No.
I jaki poszczególny mają...
Pojemność, moc silnika, przybliżony przebieg.
O, przebieg to pewnie ma największą, tak? Mm. Bo najłatwiej jest sytuacja, kiedy samochód jest ubezpieczony tym AC. To nie jest oczywiście obligatoryjne, no bo jeżeli sprawca będzie tak miły i ubezpieczy, no to mamy z polisy wartość, która też bywa różna. Ona nie zawsze odpowiada wartości faktycznej samochodu. Żebyśmy mieli tego świadomość. No więc będzie tutaj rzeczywiście już można spojrzeć na ten przepis tak, że będzie to źródło wielu problemów, kontrowersji, a w komentarzach też nie widziałem za dużo tutaj analizy tych kwestii, bo to ja mówię, musimy poczekać, tak co powiedziałeś wcześniej, prawda? To nie policja orzekła przypadek, tylko ten sąd, ale sąd to zrobi, bo sąd jest sprawiedliwy, ale nierychliwy, tak. W związku z tym poczekamy jeszcze trochę czasu.
Czy to też nie jest kwestia wydłużania właśnie postępowania, że chcielibyśmy ukarania szybko tego sprawcy, to jest w sumie wartość, w sumie do tego to zmierza i w sumie osiągamy ten cel poprzez to zabezpieczenie policyjne. Potem nagle wchodzimy w długotrwały proces polegający na tym, że jak będzie przepadek równowartości, to będziemy miesiącami czekali na rozstrzygnięcie.
To jest bardzo trafna uwaga. Te sprawy były bardzo szybko zawsze rozstrzygane. No bo co tam jest deliberować? Faceta zbadano, mamy wynik, mamy certyfikację urządzenia, wiem jaka jest błąd możliwy, jechał, prowadził, złapaliśmy go na jezdni. No, co tu jest? Tu nie ma, może być kwestia, jeżeli sobie uświadomimy, że najczęściej te osoby piją wieczorem, rano jadą. To jest taki najczęstszy model. Mało, chociaż widziałem.
Albo piją wieczorem, jadą w nocy.
No właśnie.
Z dyskoteki.
No właśnie, wracając tak. I wtedy oczywiście, więc te sprawy były szybko załatwione. A teraz już nie, bo to ewidentnie, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę wartość samochodu, tak, jest o co walczyć. Więc to wydłuży na przykład to postępowanie bardzo. To będzie źródło rzeczywiście...
No właśnie.
Nie wierzę, żeby to się szybko udało zrobić, bo zawsze będzie to kwestionowane. Chyba, że te wartości będą bardzo zaniżane, już do takich granic, prawda?
Żeby nikt tego nie kwestionował.
Żeby nikt nie kwestionował, że tyle na pewno, ale wątpię, żeby tam było to naprawdę w pobliżu tych... No bo każdy pokaże, na przykład mój samochód miał tam wyjątkowy jakiś układ, prawda? Albo jakąś super
ale poczekaj, jeszcze jedno mam pytanie. Czy można miarkować tą równowartość? Czy też sąd musi albo orzeka równowartość, albo w ogóle odstępuje? Chyba to jest jakby zero-jedynkowo działa, tak. Patrz na te przepisy.
Też tak myślę, zero-jedynkowo. Uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie. No tak, ale potem jest dalej. A w razie braku średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego...
Ustalamy równowartość albo orzekamy równowartość, albo nie orzekamy
nie
na mocy tych...
Nie ma. Zresztą to jest ciekawe, to, o czym mówisz, w kontekście jeszcze takiej klauzuli, może nie dla każdego to jest jasne, kto się interesuje prawem karnym, ale jest... Przy przypadku przedmiotów jako narzędzi przestępstwa, pamiętasz, że jest ten artykuł 44, paragraf 3, zakaz orzekania przypadków z uwagi na niespółmierność, prawda? Gdzie tutaj tego tutaj nie ma.
Niewspółmierne do wagi popełnionego czynu. No. ogólny przepis o przepadku, to wtedy sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa.
Tak.
A tu tego nie ma.
Nie
to
ma
jest, jest jeszcze gorsze niż jeszcze przepadek gorsze. Po prostu tak. siekiery, narzędzia zbrodni klasycznego przestępstwa zabójstwa.
I jeszcze jedna rzecz ciekawa, żeby osoby nas oglądające miały świadomość. Przepadek równowartości dotyczy całego pojazdu. Czyli, uwaga, jeżeli samochód jest objęty współwłasnością, to nie jest tylko jakby wartość udziału mojego, mhm. tylko całość. Całość samochodu.
Okej, okay. jeszcze tak? zero-jedynkowo, czyli albo przepadek tak? równowartości, a w tylko w wyjątkowych sytuacjach, no wiadomo, jak nie zajdą te wyjątkowe, no to...
Tak. Także tu mamy naprawdę represyjność, a właśnie przy tej konstrukcji 44 mamy, bo jest tylko przy współwłasności, zwróć uwagę, jest tylko przypadek, jakby równowartość tego udziału. Natomiast tutaj mamy całość, także nie badamy kwestii własności w kontekście miarkowania równowartości, tylko cały samochód jest objęty tą równowartością. No i to jest rzeczywiście...
Czyli to jest bez sensu. Czyli może być paradoksalnie tak, wracam do tej tezy, że w przypadku przepadku, będzie tendencja do stosowania tego wyjątku, wyjątkowych okoliczności, żeby jednak nie orzekać, bo to będzie drastycznie przekraczało stopień winy na przykład.
Tutaj myślę, w praktyce będzie tak, że zobaczymy, jak będzie akceptowane to przez instancję odwoławczą sądową. Po prostu jeżeli sądy odwoławcze będą taką, powiedzmy, interpretację ekstensywną, acz idącą, że tak powiem, ku racjonalności, akceptowały, to sądy będą mieć większą śmiałość, żeby to robić. Ale w każdym razie będzie to wymagało rzeczywiście dużego poziomu umiejętności, jeżeli chodzi o wykładnię przepisu, prawda? I nie będzie to takie kwestia bardzo prosta, bo te przepisy rzeczywiście są jednak nakierowane na taką represję, tak?
Tak.
Tam niby jest fakultatywne, ale jednak...
Ale sąd orzeka w pierwszym zdaniu.
Tak.
A dopiero potem tłumacz się, jak nie będziesz chciał orzec.
Tak, no i to jest właśnie to. Także to tak wygląda.
Można pod kątem konstytucyjności nawet takiego rozwiązania to kwestionować, że w sumie sąd jest zmuszony i niech się tłumaczy, dlaczego nie chce tej kary zastosować. Chyba odwrotnie powinno być.
No właśnie, bo to...
Sąd stosuje wtedy, kiedy uznaje za stosowne. No,
ustalca rozstrzygnął już za coś, za sąd, prawda? Mhm. Rozstrzygnął, a potem jakby kto będzie winny? Sąd. No bo sąd go orzekł. To jest tylko abstrakcyjny przepis, a sąd wydaje orzeczenie.
Janusz, jeszcze jeden argument się pojawia w dyskusji. Kurier prowadzi swój pojazd, czyli pojazd będący z jego własnością. I druga sytuacja, kurier prowadzi pojazd będący własnością będący własnością jakby firmy, która go zatrudnia. I jak rozumiem, w pierwszej sytuacji przepada pojazd, a w drugiej sytuacji, jak świadczy czynności zawodowe na rzecz pracodawcy, to już nie? To już wtedy...
To już ten nawiązka, ale uwaga, nawiązka. A na przykład kurier jest na samozatrudnieniu, czyli B2B tak zwana, prawda? Pytanie, czy na rzecz pracodawcy rozumieć tak literalnie, czyli pracownik rozumie kodeksu pracy, to wtedy oczywiście jest wyłączony przypadek i równowartość przypadku, czy też, no jak to rozumie, bo on jest oczywiście formalnie jest przedsiębiorcą. Jeżeli jest na samozatrudnieniu, wtedy ten przepis go tak literalnie nie dotyczy.
To mówimy o artykule 44b, paragraf 4, jakbyście Państwo sobie chcieli sprawdzić. Tam jest właśnie to sformułowanie o tych wyjątkach dotyczących właśnie działalności zawodowej i prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy.
Tak.
I będzie znowu 100 tysięcy orzeczeń wyjaśniających, co to znaczy na rzecz pracodawcy.
Czy według kodeksu pracy, no tak by się wydawało, czy też funkcjonalnie to popatrzymy, tak? Ale spotkałem się już z interpretacją funkcjonalną. Czy jeżeli nawet B2B jest przedsiębiorcą jednoosobowym, no to jednak on podlega kierownictwu, prawda? To jest jak pracownik, więc, że tak powiem, faktycznie jest pracownikiem. I to byłoby to na korzyść, prawda, zdecydowanie, bo w przeciwnym razie powiemy, że jest objęte właśnie tym represyjnym przepisem. Mało tego, a to też ciekawe, gdyby na przykład ten kurier miał samochód, który by miał użyczony, a jednocześnie by właśnie zabrał swoją dziewczynę na przejażdżkę, to wtedy nie świadczy na rzecz pracodawcy i wtedy już...
Wtedy równowartość.
Prawda.
Okej, no zaczęliśmy od pytania przepadek pojazdu tak czy nie i chyba nam wychodzi z dyskusji, że na pewno są argumenty za tym, żeby zwalczać negatywne zachowania na drodze. Jeżeli nie działają przepisy obowiązujące, to trzeba jakichś rozwiązań prawnych również poszukiwać. Argumenty przeciwko przepadkowi w obecnej postaci są i chyba nie da się ich zakwestionować. Napisałbyś jeszcze raz taki tekst jak w 99 roku, jednoznaczny, że przeciwko przypadkowi, takiemu, jaki jest teraz w kodeksie karnym?
To znaczy, chyba bym przyjął taką, tak mówię, już w miarę upływu lat człowiek się staje bardziej liberalny i napisałbym taki tekst, gdzie bym zaproponował pewne zmiany. Może ta grupa osób, które pewne zmiany, bo słuchaj, ja bardzo lubię jakieś nowe rzeczy w prawie karnym. Mhm. Znaczy my, bo my czasami myślimy pewnymi schematami, prawda? Te kary są takie, takie, takie. Dlatego te na przykład...
Tak było zawsze, no to niech...
Tak,
niech,
na przykład ten miks 37B, nie? Fajna rzecz, coś nowego. Może to nie tak szeroko funkcjonuje, ale fajne. Więc ten przypadek może nie skreśliłbym zupełnie, tak? Ale rzeczywiście chyba wymaga jednak zmiany. Czyli pomyśl, tego bym nie akceptował, tak? Ale czy samą ideę przypadku pojazdu, to myślę, że jednak bym mógł zaakceptować.
Może jakiś taki ogólny przepis, że sąd może orzec
zostawić
przypadek...
44. Ja powiedziałem, po co to wszystko? Też taki był mój pomysł. Dla mnie ten pojazd to jest narzędzie. Sąd Najwyższy ma inny pogląd od 2008 roku. Wiadomo, Sąd Najwyższy rozstrzygnie, sądy idą tą drogą, tak? Jak nie ma innego.
Że nie jest przedmiotem czynności wykonawczej.
Tak, tak. No ale no, tutaj jakby nie miejsce, żeby to polemizować. W każdym razie no, nie do zaakceptowania moim przekonaniem orzeczenia. I wtedy zobacz, ile byśmy problemów stracili. Mhm. 44 paragraf 2 jest fakultatywne. Tak? Mhm. Wiele klauzula niewspółmierności.
Czyli podciągnąć to pod ogólny przypadek.
Tak, po prostu.
Z fakultatywnością. Tak. Jeżeli sąd uzna, że cele kary będą spełnione w ten sposób.
Po co mnożyć byty?
No właśnie. No,
ale sama regulacja, że tak powiem, z punktu widzenia dogmatu.
Czyli brzytwą Ockhama byś potraktował.
O, ładnie powiedział.
I to by było, to by było dobre. Szczególnie te kryteria ustalania wartości chyba są takie, że trzeba to uchylić po prostu. Pamiętam,
to wbrew pozorom, ja sobie dopiero uświadomiłem to później, jak mi powiedziano, ale po co to jest? I pomyślałem, bo każdy tak na początku myśli, to dobrze, prawda? Czyli są jakieś kryteria... Ale potem nie.
To ale
nie.
To właśnie jeszcze ostatnie zdanie, jak patrzę na ten przepis, teraz mi się to rzuciło w oczy, że te wszystkie czynniki bierzemy pod uwagę ustalone na podstawie dostępnych danych. Tak jakby można było zakładać, że można to wszystko ustalić na podstawie jakby jakichś niedostępnych danych, czy na podstawie w ogóle bez danych jakichś,
wzorów,
co on sobie wymyśli sam, prawda, te wartości wszystkie.
To. A to w ogóle, czy to są zweryfikowane, czy jakieś urzędowe, prawda?
No właśnie.
Nie wiem.
Januszu, bardzo Ci dziękuję za dyskusję. Chyba rozszerzyliśmy wiedzę naszych słuchaczy dotyczących przypadku. Przede wszystkim dostarczyliśmy chyba argumentów za i przeciw. Jak będziecie Państwo dyskutowali z kimś na temat przypadku, za czy przeciw, no to macie zasób informacji, argumentów, którymi można się posługiwać. Odpowiedzi jednoznacznej nie ma, ale jak mamy już tworzyć, stosować przepisy prawa karnego, warto, żeby chyba one były racjonalne, tworzone po jakimś namyśle.
Tak.
No i też w praktyce zweryfikujemy, jak to zadziała.
Za rok się może spotkamy i...
Właśnie. Dzięki Januszu za...
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie w programie Łączy Nas Karne. Relacja z tego odcinka, z poprzednich odcinków na portalu karne24.com, a wszystkie poprzednie odcinki do odsłuchania i na YouTubie wszystkie zostają i również na popularnych platformach podcastowych. Do zobaczenia.